Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z Pismem Świętym, czyli właściwie z Panem Bogiem. To ciągle ważne, żebyśmy pamiętali, że Słowem Bożym w pierwszym rzędzie jest osoba Jezusa Chrystusa. Ja tutaj ciągle do tego wracam, bo chrześcijaństwo nie jest religią księgi. Chrześcijaństwo jest religią osoby, jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem. I On jest w pierwszym rzędzie Bożym Słowem. Przez Niego Bóg do nas przemówił w najpełniejszy sposób. Oczywiście nie oznacza to, że lekceważymy to Słowo spisane, ale to Słowo spisane prowadzi nas do Pana Boga. Dlatego też celem czytania Pisma Świętego, spotykania się z Nim, nie jest to, byśmy to Pismo Święte coraz lepiej rozumieli. Celem jest spotkanie z Panem Bogiem, z żywym Bogiem. To jest cel Pisma Świętego. Cel czytania, modlenia się tekstem Pisma Świętego, spotkanie z Panem Bogiem. Oczywiście mam rozum, więc mam wykorzystywać ten rozum do tego, by to Słowo Boże coraz lepiej poznawać, rozumieć, odczytywać sens tego Słowa dla mnie w dzisiejszym świecie, w tym momencie mojego życia, w którym się znajduję, ale istotą spotkania ze Słowem Pana Boga jest On sam. Jest Bóg i o tym nie wolno nam zapominać. Od jakiegoś czasu przyglądamy się Księdze Kapłańskiej i w naszym ostatnim spotkaniu rozpoczęliśmy przyglądanie się 26 rozdziałowi tej księgi, Księgi Kapłańskiej. I zwróciliśmy uwagę na to, że Bóg, który jest Panem, zaprasza Izraelitów, aby trzymali się Jego zasad, przestrzegali tego, że On jest jedynym Bogiem. Dlatego na początku tego 26 rozdziału Księgi Kapłańskiej czytaliśmy: nie wolno wam czynić sobie bożków. Jest jeden Bóg. Bóg, który wszystko stworzył, bez Niego nic się nie stało, co się stało. Dlatego Izraelici mają przestrzegać Bożych szabatów, czcić świątynię Boga. On jest Panem. I Bóg zaprasza swój lud do tego, by był mu wierny. I konsekwencją tej wierności są błogosławieństwa, które Bóg kieruje do swojego narodu. Przeciwieństwem oczywiście przekleństwo, o tym może dzisiaj też jeszcze trochę sobie powiemy, ale najpierw zajmiemy się błogosławieństwami. Wersety od 3 do 13, 26 rozdziału Księgi Kapłańskiej właśnie mówią o tych błogosławieństwach, które są nagrodą za posłuszeństwo. W sensie konsekwencja, następstwo posłuszeństwa Panu Bogu. Człowiek, idąc za Panem Bogiem, doświadcza Bożego dobrodziejstwa. Wierność Panu Bogu sprawia, że człowiek doświadcza Bożej dobroci. I te błogosławieństwa dotyczą różnych rzeczy. Najpierw Bóg mówi: jeżeli będziecie postępować według moich praw, przestrzegać moich przykazań oraz je wypełniać. I teraz werset 4 i 5 mówi o obfitości plonów. Obdarzę was opadami w porach deszczowych. Ziemia wyda wtedy plon, a polne drzewa owoce. Młocka przeciągnie się u was aż do winobrania, a winobranie aż do siewu. Będziecie mogli się najeść chleba do syta i będziecie mieszkać bezpiecznie w swoim domu. Pierwszym takim błogosławieństwem więc za wierność Panu Bogu jest obfitość plonów. Izraelici nie będą cierpieć głodu, jeżeli będą trzymać się Pana Boga, jeżeli będą przestrzegać Jego przykazań. Dalej, kolejny werset mówi o błogosławieństwie, którym jest pokój wewnątrz kraju. Obdarzę kraj pokojem, tak że bez lęku będziecie szli na spoczynek. Usunę z niego drapieżne zwierzęta i miecz nie będzie pustoszył waszego kraju. Obdarzę kraj pokojem. To jest bardzo ważna wskazówka też dla nas, dla dzisiejszych czasów. Pokój w pierwszym rzędzie jest darem Pana Boga. Jest tym, co ma miejsce między człowiekiem a Panem Bogiem. Że tak naprawdę nie można zbudować pokoju bez odniesienia do Pana Boga. Wszelkie jakieś ludzkie wysiłki prowadzące do, nie wiem, jakichś porozumień, traktatów, to wszystko tak naprawdę okazuje się bańką na wodzie. Można przytaczać przykłady nawet ze współczesnej historii. Kwestia chociażby traktatu dotyczącego Ukrainy, kiedy Ukraina zobowiązała się zrezygnować z broni atomowej, w zamian za to kwestia poszanowania jej terytorium i tak dalej. Dzisiaj widzimy, że ten traktat, który ma tam 20 lat, może trochę więcej, nie jest przestrzegany, bo to wszystko jest tylko budowane na ludziach. A tu chodzi o to, że pokój jest darem Pana Boga. I najpierw rozgrywa się on między człowiekiem a Panem Bogiem. Jeżeli tu jest pokój, to ten pokój potem rozchodzi się, rozsiewa na relacje międzyludzkie. Obdarzę kraj pokojem, mówi Bóg. On jest księciem pokoju. On jest dawcą pokoju. Jezus powie, że ten pokój, który ja wam daję, świat takiego pokoju wam dać nie może. Świat tylko daje pokój, który jest brakiem wojny, ale ciągle, jak to się mówi w świecie, trzeba o ten pokój walczyć. Ale walka zakłada znowu konflikt. Dlatego ciągle powrót do źródła. Pokój jest darem Pana Boga. Kolejne błogosławieństwo, które jest konsekwencją wierności Panu Bogu. Mówią o tym wersety 7 i 8. Będziecie ścigać waszych wrogów, a oni padną przed wami pobici mieczem. 5 z was będzie ścigało 100, a 100 z was 10 000. Tak wasi wrogowie padną przed wami pobici mieczem. Tu może trochę mogą dziwić te proporcje, prawda? 5 będzie ścigało 100, 100 z was będzie ścigało 10 000. Ale znowu chodzi o podkreślenie mocy Pana Boga. Tego, że Izraelici nie osiągną zwycięstwa własnymi siłami. Bo przecież nawet przy najlepszych wyszkoleniu broni w tamtych czasach 100 nie byłoby w stanie pokonać 10 000. Ale tu chodzi właśnie o to ukazanie mocy Pana Boga, że Bóg, tak jak Bóg obdarza pokojem, tak Bóg daje zwycięstwo. Tu można przytoczyć różne wydarzenia w historii Izraela, kiedy rzeczywiście ich niewielka garstka była w stanie pokonać swoich wrogów. Ale tylko dlatego, że z nimi był Bóg. Zresztą wrogowie tego to też mówili, że z nimi walczy Bóg. Bóg jest po ich stronie. Zaczęło się od tej modlitwy Mojżesza, kiedy stał ze wzniesionymi rękami. Dopóki trzymał w górze wzniesione ręce, Izraelici wygrywali. Kiedy ręce mu opadały, przegrywali. Przytrzymano więc ręce Mojżesza, bo one cały czas były w górze. To jest właśnie to, Bóg daje zwycięstwo. Bóg obdarza pokojem wewnętrznym, ale też Bóg daje ten pokój zewnętrzny, daje zwycięstwo nad wrogami. Nie tylko wrogami w sensie innych ludzi, ale też tymi wrogami, którym jest przede wszystkim szatan, grzech. Bóg daje zwycięstwo. Bez Boga nie ma zwycięstwa. I dlatego właśnie te takie dysproporcje. 100 walczy z 10 000 i ich zwycięża. Bo nie oni walczą, ale Bóg. Bóg daje siłę, Bóg jest mocą, Bóg walczy, Bóg zwycięża. Wreszcie 9 i 10 werset mówią o tym błogosławieństwie, którym jest spełnienie obietnic przymierza. Będziecie jedli z nagromadzonych starych zbiorów, lecz stare zbiory będziecie musieli usuwać, by zrobić miejsce na nowe. Wcześniej jeszcze będę się o was troszczył, obdarzę was płodnością, rozmnożę i utwierdzę z wami moje przymierze. To, co Bóg mówi, jesteście moim ludem, ja jestem waszym Panem, ja jestem waszym Bogiem. Bóg będzie ze swoim ludem. Jeżeli będą wierni Panu Bogu, spełnią się obietnice. Obietnica tego, że naród izraelski stanie się wielkim narodem. Obietnica, którą otrzymał Abraham. Twoje potomstwo będzie tak liczne jak piasek na morskim brzegu, jak gwiazdy na niebie. Ale to dokona się mocą Pana Boga. Bóg to uczyni, bo wiemy, że Abraham i Sara byli w podeszłym wieku, nie mogli już mieć dzieci od takiej ludzkiej strony. To jasno pokazuje, że to Bóg działa, Bóg jest mocą, Bóg jest siłą, że bez Boga nic się nie stało, co się stało. I wreszcie znakiem tego błogosławieństwa za wierność Bożemu prawu, Bożym przykazaniom jest to, że Bóg jest obecny wśród swego ludu. Wersety 11 i 12. umieszczę wśród was moje święte mieszkanie i nie będę się wami brzydził. Będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, abyście już nie byli ich niewolnikami. Ja skruszyłem wasze jarzmo i pozwoliłem wam chodzić z podniesioną głową. Zobaczmy, jak gdyby powrót do tego, co było w raju. Będę się przechadzał wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. W raju Bóg przechadzał się, rozmawiał z Adamem, z Ewą. Bóg chce być pośród swego ludu. Ale tu jest potrzebne to, by właśnie lud był otwarty na Pana Boga, by był mu wierny, by przez nieposłuszeństwo, przez grzech nie zamykał się na Pana Boga, nie chował się przed nim tak jak właśnie pierwsi ludzie. Kiedy popełnili grzech, kiedy okazali Bogu nieposłuszeństwo, schowali się przed nim, ukryli się. Bóg pyta, szuka Adama, gdzie jesteś? Ale Adam zamknął się na Pana Boga, bo popełnił grzech. Grzech zamyka na Pana Boga. Grzech, który jest nieposłuszeństwem Panu Bogu. Że ja chcę słuchać siebie, nie Pana Boga. Jeżeli słucham Pana Boga, nie boję się Pana Boga. Jestem gotowy się z Nim spotkać, rozmawiać. Dlatego wtedy Bóg może przechodzić pośród swego ludu. Bo jest przyjmowany otwartym sercem. To, co Jezus powie, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czystego serca, posłuszni Panu Bogu. Których serce nie jest zaciemnione grzechem, nieposłuszeństwem. I wtedy właśnie Izraelici tego mogą doświadczyć. Czyli my też tego możemy doświadczyć, że Bóg będzie przychodził pośród nas. To będziemy mieli czyste serce. Czyste serce, które jest konsekwencją wiary, posłuszeństwa Panu Bogu. Bo wiara to posłuszeństwo Panu Bogu. Wierzę Panu Bogu, wierzę w Pana Boga, to znaczy wierzę, że On ma rację. Jego słowo jest prawdą, za tym słowem warto iść. Nie szukam swoich rozwiązań, nie chcę po swojemu postępować, ale chcę trzymać się Pana Boga. Dlatego właśnie te błogosławieństwa. I właściwie widzimy, że jest taka gradacja tych błogosławieństw. Najpierw od plonów, że obdarzę was opadami, ziemia wyda plony, polne drzewa, owoce, do tego, co tak naprawdę jest istotą relacji Boga i człowieka. Będę mieszkał wśród was, nie będę się wami brzydził, będę się przechadzał wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. To jest to największe błogosławieństwo, czego człowiek może tutaj na ziemi już doświadczyć. To, co też Bóg mówi do Mojżesza, będę z tobą rozmawiał jak z przyjacielem. Tak naprawdę wobec każdego z nas Bóg chce tak postąpić. Dlatego zapraszam nas do tej wierności, do tego posłuszeństwa, które sprawia, że mamy czyste serce. Że nie kryjemy się przed Panem Bogiem, nie uciekamy przed Panem Bogiem. Że Bóg może się przechadzać i może nas spotkać, bo jesteśmy. Oczywiście Bóg szuka nas, kiedy jesteśmy mu niewierni, tak jak szukał Adama i Ewy, gdzie jesteś. Ale wtedy właśnie jesteśmy zamknięci na tego Pana Boga. Potrzeba nowego otwarcia. Bóg daje to zawsze w sakramencie spowiedzi świętej przez żal. Ale chce nam błogosławić, byśmy nie byli niewolnikami. Trzeba przywołać słowa Jezusa. Kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu. Bóg nie chce, byśmy byli niewolnikami. Chce, byśmy chodzili z podniesioną głową. Skruszył nasze jarzmo. To, co nas zniewalało, ograniczało. I nie chcę, byśmy na nowo sobie nakładali jarzmo. Byśmy na nowo stawali się niewolnikami przez nieposłuszeństwo Panu Bogu. Do tego nas zachęca, zaprasza, kierując do nas swoje słowo, czyli ostatecznie swojego Syna Jezusa Chrystusa, który mówi, kto chce iść za mną, niech mnie naśladuje, niech czyni to, co ja, czyli niech będzie mi posłuszny. Konsekwencją tego posłuszeństwa jest właśnie to, że przestaje z Bogiem jak z przyjacielem. Zachęcam do tego, aby na nasze następne spotkanie zapoznać się z dalszą częścią tego 26 rozdziału Księgi Kapłańskiej, wersety od 14 do wersetu 39. Te wersety mówią o tym, jaka kara może spotkać Izraelitów za nieposłuszeństwo Panu Bogu. Szczęść Boże.